Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Dziś w Głosie Pracownika na początek rozmowa o układach zbiorowych dotyczących marynarzy i portowców. W drugiej części Alicja Samolewicz-Jeglicka postara się pokazać sposoby na walkę z jesienną chandrą i jak mogą się one przełożyć na pracę. Tomasz Sosnowski, zapraszam.
Partnerem merytorycznym audycji w ramach projektu Dialog Społeczny Kluczem do Rozwoju jest Region Gdański NSZZ Solidarność.
Krajowa Sekcja Portów Morskich NSZZ Solidarność podkreślała i podkreśla konieczność układu zbiorowego pracy. W Polsce prawo pracy reguluje przede wszystkim kodeks pracy. W krajach zachodnich, na przykład w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii, w których pracują nasi rodacy, duże znaczenie mają układy zbiorowe pracy. Od 1 stycznia 2020 roku w Europie weszły w życie przepisy zawarte w układach zbiorowych pracy, wymagające, aby prace przy mocowaniu i zabezpieczaniu kontenerów były wykonywane przez portowców, a nie przez nieprzeszkolonych pracowników tymczasowych lub samych marynarzy. Solidarność oraz ITF i ETF nieraz podkreślali, że mocowanie ładunków powinno stanowić pracę wykonywaną przez wykwalifikowanych pracowników portowych. O tym porozmawiam z ekspertem Edwardem Fortuną, przewodniczącym NSZZ Solidarność w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk, członkiem Komisji Krajowej tego związku. Dzień dobry.
Witam Państwa, witam Pana.
Zawody marynarza i portowca z racji charakteru pracy i specyfiki właścicielskiej powinny być objęte ponadzakładowymi układami zbiorowymi pracy. Czy jest na to szansa, by poprzednie inicjatywy układowe i dialog w czasie pandemii zostały zawieszone?
Szereg inicjatyw z naszej strony w tym kierunku już było podjętych. Opracowaliśmy wstępnie projekt układu zbiorowego pracy. Jednak na szale najpierw położyliśmy ustawę o bezpieczeństwie pracy w portach morskich, czyli przepisy BHP. I też praktyka pokazuje, że był to słuszny kierunek. Wypadek, który chyba 2 lata temu miał miejsce w porcie Świnoujściu, gdzie ogromna siła wiatru spowodowała zerwanie kabiny suwnicy z jej mocowania i śmierć młodego człowieka. Pracodawcy wręcz w przepisach, które proponowaliśmy, chcieli jeszcze złagodzenia restrykcji, na przykład, żeby wiatromierze były mocowane w niezależnych miejscach, gdzieś na obiektach technicznych, nie bezpośrednio na urządzeniach dźwigowych. No to jest absurd. To urządzenie dźwigowe jest bezpośrednio narażone na działanie siły wiatru i w tym miejscu powinien być ten wiatromierz, którego siła określona powoduje przerwanie wszelkich prac na tym urządzeniu, zabezpieczenie go przed przemieszczaniem. I żadne prace, żaden człowiek nie powinien się w obrębie tego urządzenia w tym momencie znajdować. No ten drastyczny wypadek pokazał, że niestety mieliśmy rację, ale prace nie ruszyły. Okres pandemii właśnie spowodował zahamowanie tych prac.
Panie Edwardzie, terminale w Gdyni i w Gdańsku należą do gigantycznych operatorów na rynku przewozów kontenerowych. Sektory logistyczne i transportowe obejmują terminale dla statków wycieczkowych, centra dystrybucyjne, składy, usługi kolejowe oraz stocznie. Czy w takim gigantycznym organizmie gospodarczym, biorąc pod uwagę pochodzenie kapitału, da się wypracować porozumienie w ramach układów zbiorowych pracy?
Chcielibyśmy tego, ale przykład pracodawców nie jest tutaj zbyt optymistyczny. Ich postawa, że nie są reprezentowani w organizacjach swoich, wszystkie przedmioty nie są reprezentowane. Jedni należą do Forum Pracodawców, inni do Lewiatana, jeszcze inni gdzieś tam do innych różnych organizacji, nie przedstawiają wspólnej reprezentacji, chociaż zastanawia to było w momencie prac nad ustawą o zakazie handlu w niedzielę. To pracodawcy w jeden dzień potrafili się zjednoczyć i wspólny protest, wspólny apel wystosować. Czyli jednak można było szybko tę reprezentację ustalić. I tutaj no, to wymaga woli każdej ze stron, czyli mieliśmy zespół trójstronny przy Ministerstwie Gospodarki, pracodawcy, pracobiorcy i strona rządowa. No niestety, pandemia zamroziła nam szereg prac podjętych w dobrym kierunku i które jakby nabierały tempa.
To jakie widzi Pan rozwiązanie, żeby to jednak poszło w dobrym kierunku?
No dobra wola każdej ze stron, z naszej strony pozostaje, bo przecież układy zbiorowe pracy to nie jest korzyść tylko dla pracowników, tak? Chociaż no, każde jedno porozumienie może być zawarte, jeśli bynajmniej dla pracowników, jeśli nie jest mniej korzystne niż rozwiązania wynikające z ustaw. No ale sama ustawa nie reguluje wszystkiego. Tutaj można zawrzeć w porozumieniu, jakim jest układ zbiorowy pracy, rozwiązania, które będą również korzystne dla pracodawców, tak? Bo jeśli zawrze się porozumienie, które reguluje pewne rzeczy, no to pracownicy nie mogą stawiać nowych żądań w krótkim okresie czasu, bo zostało zawarte porozumienie, tak, którego należy przestrzegać. Zresztą do tego zobowiązują i konwencje międzynarodowe, i przepisy prawa pracy, jak i również konstytucja.
To pana zdaniem, co powinno wydarzyć się w najbliższej przyszłości?
Myślę, że w momencie, kiedy wystąpimy z inicjatywą powołania nowego zespołu trójstronnego, bez względu na to, z czyjej strony będzie tworzony rząd, również pracodawcy i strona rządowa do takiego zespołu przystąpią i wówczas widzimy szansę na to, żeby w dalszym ciągu te negocjacje prowadzić.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem w Głosie Pracownika był Edward Fortuna, przewodniczący NSZZ Solidarność w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk, członek Komisji Krajowej tego związku. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Audycja dofinansowana z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach programu Dialog Społeczny Godna Praca.
Głos Pracownika.
To wszystko w tej części Głosu Pracownika. Na drugą zapraszam po krótkiej przerwie.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos Pracownika.
Teraz będzie o tym, jak się zmotywować, by nie popaść w tak zwaną jesienną depresję i dobrze radzić sobie w pracy. Alicja Samolejewicz-Jeglicka rozmawia na ten temat z Agnieszką Śladkowską, twórczynią Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Lato było długie w tym roku, ale już jesień, szybciej robi się ciemno, chandra, nie chce nam się. Jak się zmotywować dobrze do pracy, żeby cały czas być pełną energii?
Świat jest taki, jakim go postrzegamy. Jakby wszyscy żyjemy w jednym świecie i każdy z nas ma inny świat. Więc to nie jest tak, że jeżeli jest ciemno, zaczyna się robić krótszy dzień, to wszystkie osoby będą w tym momencie miały gorszy nastrój.
No tak.
I warto pamiętać o tym, dlatego że jeżeli zmienimy postrzeganie swojego świata, to on będzie inny. Jeżeli zaczniemy inaczej na niego patrzeć, to dużo łatwiej będzie nam w tym świecie się odnaleźć, ale też dużo łatwiej będzie nam żyć z samym sobą. Bo fajniej żyć po prostu w dobrym świecie. Więc to tak na początek, a to postrzeganie świata zaskoczyło mnie ostatnio, jak różni ludzie mają mieć postrzeganie świata, dlatego że ktoś mi powiedział, że w tym roku było w Trójmieście fatalne lato. I pomyślałam sobie, że to jest niezwykłe, jak różnie postrzegamy to, co nas spotyka. Mm-hmm. Ale może ten ktoś był pierwszy raz w Trójmieście. Więc jeżeli chodzi o to, co możemy zrobić, po pierwsze, zastanowić się, co jest dla nas w ogóle ważne. Co ja lubię, co mi się podoba, co sprawia mi radość. Bo my często funkcjonujemy trochę tak jak automaty, czyli idziesz na automacie po dzieci, potem na automacie idziesz z dziećmi, potem robisz obiad, potem myślisz sobie, ale jest beznadziejnie, bo już jest ciemno. Ale jak się zastanowisz nad tym, co ci się podoba i co lubisz, to sprawia ci radość. Na przykład to może być przejście się 15 minut samej po parku. Albo to może być, że lubisz usiąść sobie wieczorem z filiżanką herbaty i spojrzeć sobie, w horyzont, tak? Albo, mm-hmm. albo na jakiś serial, który lubisz. Co ci sprawia frajdę? Jeżeli wymienisz sobie te wszystkie rzeczy, które sprawiają ci przyjemność, to zadaj sobie kolejne pytanie, jak często je robisz? Ile tego było w twoim życiu w tym tygodniu albo w ostatnim miesiącu? Jeśli wielką przyjemność sprawia ci pójście na plażę, to kiedy byłaś ostatni raz na plaży? Jeżeli mamy świadomość, co nam daje przyjemność, a jeśli nie jesteśmy w stanie nic wypisać, to jest dopiero dobry moment, żeby zacząć się zastanawiać, popróbować różnych rzeczy. A może lubię czytać książki, tak? Bo dawno nie czytałam, bo te dzieci, bo coś, bo nie było czasu. A może na przykład jakiś sport. Jaki sport by sprawiał mi przyjemność? Czy to jest na przykład tenis, a może koszykówka, może bieganie, może coś innego. A jak nie wiem, no to spróbuję, tak? Kiedy ostatni raz grałaś badmintona na przykład. Mhm. A może dawno. Jeśli dawno, to może spróbuj. Może ci się to spodoba. Bo jeśli mamy takie rzeczy, które dają nam przyjemność i one zostają gdzieś w tym tygodniu w ten nasz plan życia wpisane, to nagle może się okazać, że ten świat jest dużo fajniejszy i dużo łatwiej jest wyjść z takich depresyjnych nastrojów i każda sytuacja też aktywności fizycznej sprawia, że ten wystrzał endorfin jest, to z reguły tego nam bardzo brakuje.
To mamy ze względu na samego siebie. A co jak wchodzę do działu i widzę, jestem kierownikiem i widzę, że ci moi pracownicy też już tacy melancholijni, tacy nie chce im się troszeczkę. Co mam zrobić?
Co możemy zrobić? Możemy zobaczyć po pierwsze, czy tym ludziom czegoś brakuje. Bo jeżeli czegoś brakuje, może oni są przepracowani, tak? Sprawdźmy, nie wiem, ile ludzie pracują na przykład dziennie u nas w pracy. Albo czy mieli jakieś trudne projekty, które sprawiły, że ten taki duch optymisty, takiej walki, zróbmy to, będzie świetnie, też opadł. No bo jeżeli zespół realizuje jakiś projekt, który jest trudny, wyczerpujący, albo co gorsze, ma za sobą jakąś porażkę w ostatnim czasie, no to też wiadomo, że te nastroje nie będą dobre. Ludzie do szczęścia potrzebują sukcesu, czyli poczucia, że są w czymś dobrze i że sobie poradzili. Jeśli jesteśmy w stanie znaleźć im taką przestrzeń do sukcesu, to na przykład zmieńmy tak zadania, żeby przez chwilę mieli szansę poczuć, że o, tak się zwykle też robi, jeśli zespół poniósł jakąś porażkę, że daje im się trochę, może nie na talerzu, ale tak się sprawia, że jest jakieś zadanie, w której ten sukces można osiągnąć. Kolejna rzecz, a może świat się nie zawali, jak powiemy teraz, słuchajcie, wszyscy wychodzimy na pół godziny, no, albo na godzinę, nie wiem, zróbmy coś. Jeśli firma jest obok morza, pójdźmy nad to morze. Jeśli jest gdzieś, gdzie możemy przejść się, nie wiem, nawet tak odetchnąć, pogadać, to przejdźmy się. Może to przy mniejszym zespole będzie jakieś rozwiązanie. A może spotkajmy się dzisiaj po prostu. A może pójdźmy razem na obiad. Jakby zróbmy coś innego, coś, co trochę wybije ten klimat takiej melancholii. Oczywiście możemy pomyśleć o tym, czy muzyka nie jest dobrym rozwiązaniem. Z reguły ludzie są mocno zależni od muzyki. Jeśli puszczamy muzykę taką, o, dobry temat w radio, jeśli puszczamy muzykę, która jest melancholijna, to pewnie też tak czasem masz, że od razu zaczynasz myśleć, o, ten świat pewnie wszystko się skończy. Nie, jakby tak każdy z nas odejdzie. A jeśli ta muzyka jest taka bardziej żywa i radosna, to nagle się okazuje, że jest mniej więcej w nas takiego uśmiechu. A może w ogóle zróbmy spotkanie, pojedźmy wszyscy na wieczorne spotkanie na stand-up. Jakiejś zabawnej bardziej niż mniej może stand-uperki czy stand-upera i spotkajmy się w ten sposób. Taki pomysł na integrację. Więc to też wszystko zależy od zespołu i od tego, co w tym momencie się w zespole dzieje, ale kluczem jest zawsze empatia i wrażliwość lidera. Czy on widzi, co się dzieje? Bo wiesz, jeśli twój zespół jest przepracowany, a ty im mówisz, no to jesteście przepracowani, to ja wam teraz dam zadanie, w którym będziecie mieli sukces, tak? No to nie zadziała. Więc.
Czyli jakby możemy zmienić ten nastrój i pobudzić ludzi do zmiany w pracy, że bardziej im się będzie chciało.
Wiesz, możemy nawet ludziom kupić szkolenie, jak na przykład sobie radzić z takimi trudnymi nastrojami. Jeżeli mamy dobrą osobę, która będzie w stanie to szkolenie tak poprowadzić, że ktoś wyciągnie coś dla siebie, nawet właśnie to, że życie jest takim, jakim je postrzegamy, więc teraz spróbujmy skupić się na tym, jak zmienić to nasze postrzeganie życia. Może się okazać, że te 4 godziny przeznaczone właśnie na taką sesję sprawią, że już ludzie będą wiedzieli, jak sobie samemu radzić z tym, bo z reguły nasz problem polega na tym, że my sobie po prostu sami nie radzimy, bo ta samoświadomość jest na dosyć niskim poziomie. Nie zastanawiamy się, nie wgłębiamy się. A czemu ja teraz jestem smutna? A czemu mi jest teraz źle? Gdyby ludzie mieli taką samoświadomość i mogli przeanalizować, bo spałam 4 godziny, bo mam problemy z dzieckiem, bo mi w związku nie idzie, bo mój szef wymaga ode mnie czegoś, czego nie rozumiem. Jakbyśmy mieli taką możliwość tak rozłożenia się, wiesz, a jeszcze zahaczyli o dzieciństwo, bo w zasadzie to tendencje do tego i tego mam na przykład z tego wydarzeń. Okresu. Nie? Jakbyśmy mieli taką samoświadomość, no to byłoby to bardzo proste, ale ludzie nie mają takiej samoświadomości. Po prostu siedzą i myślą sobie, jest mi źle. Nie? Jakby źle się z tym czuję.
Flash informacje.
Zatrudnienie w Polsce w trzecim kwartale w porównaniu z drugim kwartałem wzrosło o ponad 77 tysięcy osób. Wynosi ponad 17 milionów osób, podał Eurostat. W ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku ZUS namierzył prawie 1200 osób z Pomorza, które złamały zasady zwolnienia lekarskiego. Będąc na chorobowym, nie tylko dorabiały u innego pracodawcy, ale na przykład wystartowały w dużych imprezach sportowych. Wszystkie takie osoby nie tylko musiały wrócić do pracy, ale też oddać otrzymane wynagrodzenie, informuje Krzysztof Cieszyński z Pomorskiego Oddziału ZUS.
Ubezpieczony powinien postępować tak, żeby jak najszybciej odzyskać sprawność i wrócić do pracy. Czyli na przykład może udać się na wizytę do lekarza, do apteki czy po spożywcze zakupy. Zawsze trzeba pamiętać, że zwolnienie lekarskie to nie jest czas, który możemy dysponować swobodnie. Niezależnie od wskazań lekarskich, ubezpieczony może w tym czasie wykonywać jedynie czynności codzienne i te związane z poprawą stanu zdrowia.
Nieuczciwi pracownicy musieli oddać pobrane chorobowe w łącznej wysokości ponad 1 000 000 zł. Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy jest odpowiedzią na potrzeby pracowników, podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Wśród zaproponowanych rozwiązań jest m.in. refundacja zakupu szkieł kontaktowych. Jak informuje resort, wskazane rozwiązania zapewniają pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ergonomię na ich stanowiskach. Na stronach Sejmu opublikowano rządowy projekt nowelizacji ustawy o wakacjach kredytowych. Zmiana ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom zakłada zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w przyszłym roku na warunkach obowiązujących w tym roku. Wakacje kredytowe mają dotyczyć złotowych kredytów hipotecznych zawartych przed 1 lipca 2022. Do Sejmu trafi rządowy projekt nowelizacji ustawy, która zmienia niedziele handlowe w grudniu. W tym roku niedziela handlowa przypada w Wigilię 24 grudnia. Rząd zaproponował przeniesienie jej na 10 grudnia. Sklepy mają być wtedy czynne do 14. Od 2020 roku handel dozwolony jest w 7 niedziel w roku. W ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę przed Wielkanocą oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie. Niemieckie miasto Wedel wprowadziło niedawno 4-dniowy tydzień pracy dla urzędników. Według danych Eurostatu Niemcy od lat są w czołówce najmniej zapracowanych narodów Europy. Tymczasem Polska znajduje się na przeciwnym końcu tego rankingu. Dłużej od nas pracują tylko Grecy. W ubiegłym roku średni tygodniowy czas pracy Europejczyka wynosił 37,5 godziny. Polak przeciętnie spędzał w pracy prawie 3 godziny dłużej. 20% osób aktywnych zawodowo zmieniło pracę w ciągu ostatnich 6 miesięcy. 17% zmieniło stanowisko u swojego pracodawcy, poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przemysłu. Według raportu Rynek Pracy, Edukacja, Kompetencje, Aktualne Trendy i Wyniki Badań pracę najczęściej zmieniały osoby w branży hotelarsko-gastronomicznej, handlu, transporcie i logistyce. Najczęstszymi przyczynami zmiany pracy wskazywanymi przez ankietowanych były wyższe zarobki i chęć rozwoju zawodowego. 26% Polaków odczuwa symptomy wypalenia zawodowego, wynika z badania opublikowanego przez Platformę Doradztwa Zawodowego Jobly. Jednocześnie 72% mężczyzn i 51% kobiet uważa, że ich obowiązki zawodowe nie są zgodne z kompetencjami i tym, co chcieliby robić. Główną przyczyną wypalenia zawodowego, jak wskazują, jest praca z mało wyrozumiałym przełożonym. W dalszej kolejności badani podkreślają monotonne obowiązki, brak możliwości rozwoju i problemy osobiste.
Zawód przyszłości i Iwona Wysocka.
W zawodzie przyszłości sprawdzamy perspektywy rozwoju zawodu strażaka. Sprawdzimy, jak może zmienić się jego praca i czy w przyszłości będzie bardziej bezpieczna. Rewolucje technologiczne, zmiany klimatyczne i zmiany społeczne będą miały także wpływ na kształtowanie zawodu strażaka. Pojawią się nowe wyzwania, ale też i nowe możliwości. Pierwszą i najbardziej zauważalną zmianą będzie wszechobecna zaawansowana technologia. Strażacy przyszłości nie tylko będą korzystali z nowoczesnych kombinezonów wyposażonych w sensory, ale także z zaawansowanych narzędzi do przewidywania i monitorowania pożarów. Sztuczna inteligencja, drony i czujniki będą integralną częścią ich wyposażenia, umożliwiając szybkie reakcje na pożary i inne sytuacje awaryjne. Umiejętności techniczne staną się kluczowe. Strażacy przyszłości będą musieli biegle posługiwać się zaawansowaną technologią, analizować dane z różnych źródeł i podejmować szybkie decyzje w oparciu o informacje generowane przez systemy komputerowe. Ponadto znajomość programowania i obsługa robotów ratowniczych to umiejętności, których wzrośnie znaczenie. Wzrost liczby ekstremalnych zjawisk atmosferycznych będzie wymagać od strażaków elastyczności i gotowości do działań w warunkach, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu byłyby trudne do wyobrażenia. Programy szkoleniowe obejmą też ekologię, a strażacy nauczą się, jak skutecznie przeciwdziałać katastrofom związanym z klimatem. W przyszłości jest szansa, że wykonywanie obowiązków strażaka, udział w akcjach gaśniczych stanie się bardziej bezpieczny. Ubiór ochronny będzie wyposażony w zaawansowane systemy, a inteligentne urządzenia ostrzegą przed potencjalnymi zagrożeniami, zanim pojawi się realne niebezpieczeństwo. Jednak pomimo wszystkich zmian, esencja zawodu strażaka pozostanie niezmieniona. Odwaga, determinacja i gotowość do niesienia pomocy innym nadal będą fundamentem tego zawodu. Strażacy przyszłości nie tylko będą gasić pożary, ale będą pełnić też rolę liderów społeczności, angażując się w programy prewencyjne i edukacyjne.
Głos pracownika.
To wszystko w dzisiejszym Głosie Pracownika. Dziękuję za czas spędzony z nami. Zachęcam jednocześnie do kontaktu pod adresem e-mail glospracownika@radiogdańsk.pl i do usłyszenia.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.